Wracamy do studia Poranka Wnet w gmachu Pasty w Warszawie. Wróciliśmy po krótkiej wojaży na Pomorze, a w studiu razem z nami jest Stefan Hambura, mecenas z Berlina, autor projektu naszeroszczenia.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Coś pomyliłem w adresie.
Witam państwa. Nie do końca autor współpracuje z tą stroną internetową naszeroszczenia.pl. To jest strona, z której można korzystać. Myślę, że będzie też za chwilę bardziej rozbudowana. I to jest strona, gdzie można też wysyłać zapytania. Tam jest adres mailowy i tak dalej.
No dobrze, mamy stronę, mamy roszczenia, mamy wątpliwości. Czy zacznijmy od tych wątpliwości, czy Polska aby na pewno ma pełne prawo do odszkodowań od Niemiec, czy myśmy się ich przypadkiem nie zrzekli, bo jeden z profesorów zatrudniony w Instytucie Zachodnim mówił, że chyba jednak koniec końców żeśmy się zrzekli tychże odszkodowań, czy reparacji, mówiąc dokładnie.
Reparacje i odszkodowania
to dwie różne sprawy.
Tak jest. I już pan redaktor mi udzielił odpowiedzi, uściślił. Reparacje dotyczą spraw między państwami, to by była Polska i Niemcy. Odszkodowania mogą występować normalne osoby fizyczne, prawne i tak dalej.
To idźmy od góry do dołu. Państwo, jaki jest stan prawny?
Państwo, wspomniał pan tutaj o jednym z profesorów, muszę podkreślić, historyków, nie prawników, o profesorze...
Politologów. Również.
On chyba, profesor Żerko jest chyba historykiem, jak sobie przypominam, bo...
Nie będę się kłócił.
Wspominał pan o nim, nie nazywając go po imieniu, to znaczy nazwisku. Tak, to jest sprawa. Profesor Żerko jest od wielu, wielu lat znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi w tym temacie. Tylko szkoda, że nie jest prawnikiem, bo wtedy mógłby sobie też pomóc.
Ale to jego ocena jest błędna. My nie zrzekliśmy się formalnie reparacji od Niemiec.
A jak można się rzec reparacji od państwa, które się wtedy nie uznawało? Wtedy był PRL i NRD. Republika Federalna Niemiec nie była uznawana przez PRL. To jest to dla mnie wręcz jako prawnika kuriozum. Niezależnie od tego, że to rzekome oświadczenie z 23 sierpnia 1953 roku, tego oświadczenia prawie nikt nie miał w ręku. Przypomnę tylko dla tych osób, które się tym zajmują, to była niedziela. Miano się spotkać o 19:00, miało to trwać pół godziny. Pan Józef Menes, sekretarz, który przygotowywał raport świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wtedy prezydenta Warszawy, sekretarz tego zespołu, rozmawiał z jedną z osób i ta, która miała być obecna na tym spotkaniu, i ta nie przypomina sobie, żeby takie spotkanie kiedykolwiek się odbyło. I to potwierdza po prostu to, że to oświadczenie, to niby zrzeczenie się, to rzekome zrzeczenie się, de facto ten tekst nie istnieje. Ja też miałem dostęp do archiwów niemieckich, zrobiłem w tej sprawie ekspertyzę dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. To było chyba w 2005 roku, to było z inicjatywy pana posła Antoniego Macierewicza, przypominam sobie to. No i sami Niemcy mylą daty, bo na początku 2016 roku ówczesny jeszcze minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, a obecnie piastuje pan Steinmeier urząd prezydenta w Niemczech, wspominał o 24 sierpnia. I to pokazuje, że sami Niemcy mylą i nie do końca wiedzą, bo to jest... bym powiedział, taka droga we mgle po stronie niemieckiej i polskiej też, tych osób, które próbują jeszcze to wykorzystać. I jak mówię, zakończmy to niezależnie od tego,
poniedziałek przed ambasadą Niemiec odbyła się pikieta pod hasłem odzyskać reparacje wojenne. Domagali się państwo od rządzących zdecydowanej polityki w sprawie wypłat odszkodowań od Niemiec. Kiedy pan obserwuje działania chociażby pana posła Mularczyka, to uważa pan, że polskie państwo na serio działa w kierunku i reparacji od państwa niemieckiego, i wsparcia obywateli polskich w walce o odszkodowania za ich krzywdy?
Tyle ciekawych rzeczy pan redaktor mnie tutaj pyta. A ja tylko jeszcze uściśle. Ta pikieta 1 października, to znaczy kilka dni temu, w poniedziałek, była organizowana przez Marsz Niepodległości. Była to bardzo dobra pikieta, bo po drugiej stronie setki osób wchodziły na uroczystość organizowaną przez ambasadora i ambasadę Republiki Federalnej Niemiec. Była to uroczystość, jak co rok, dotycząca zjednoczenia Niemiec. To był 1 października. W Polsce było obchodzone to święto, a w Niemczech oficjalnie jest to święto państwowe 3 października, wczoraj obchodzone. I tu warto, gdzieś czytałem w internecie, że chyba było 1200 osób, także myślę, że pikieta była bardzo dobra. Nawet dziennikarze niemieccy podchodzili, którzy by normalnie na te sprawy nie zwrócili uwagę. Też goście widzieli, z jakiego powodu odbywa się pikieta. Uważam, że to było rewelacyjne. Jak się dowiedziałem, to chyba też minister Jacek Czaputowicz też był wśród gości, także myślę, że pan minister zobaczył,
no dobrze,
że...
To ja wracam do mojego pytania, tak, które nie było takie skomplikowane, panie mecenasie, bo dotyczyło oceny działań rządu i parlamentu i w ocenie wypowiedzi także ministra Czaputowicza, ale także działań zespołu pod kierownictwem pana posła Mularczyka.
Pana posła Mularczyka spotykam nieregularnie, ale czasami, ostatni raz wczoraj, jak wchodziłem do nowego hotelu sejmowego, ma taką minę, bym powiedział, trochę, jak mnie widzi, trochę zasępioną, bo wie, że jak mnie widzi, to przypomina sobie na pewno sprawę roszczeń i reparacji, roszczeń odszkodowawczych i reparacji. Tak, ma pan redaktor w tym swoim pytaniu dużo, dużo racji, bo pan poseł Arkadiusz Mularczyk no dosyć długo już pracuje nad tym tematem i w temacie. Jak sobie przypominam, na początku miało to być kilka miesięcy, teraz już mamy ponad rok. Jak byłem w klubie Runina i pan poseł Mularczyk tam występował, to mówił z końcem 2018 roku, później to uściślił, mówił o początku 2019 roku. Jeszcze nie wiemy, jakie daty się pojawią, ale uważam, że trzeba te prace przyspieszyć i nie wolno się tego tematu bać, a widać, że chyba rządzący mają problem.
Dorota Kania w aktualnym numerze tygodnika Gazety Polskiej pisze Sprawiedliwość po niemiecku. Tekst dotyczy działań niemieckich sądów, które masowo odrzucają jakiekolwiek skargi obywateli polskich o odszkodowania za traumę przeżytą w czasie II wojny światowej.
To jest tekst pani redaktor Doroty Kani. Tam jest kilka ciekawych uwag i przede wszystkim jest też wątek dotyczący immunitetu Republiki Federalnej Niemiec, immunitetu państwowego, immunitet jurysdykcyjny, i powoduje to, że normalnie nie można pozywać przed sądem innego państwa w innym państwie, to znaczy nie można pozwać Republiki Federalnej Niemiec przed sądami polskimi, ale już 7 września tego roku wnieśliśmy wraz z panem mecenasem Jerzym Krzekotowskim pierwszy pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec tutaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest to pozew pana Adama Kowalewskiego. Jest on synem już nieżyjącego i to od kilku lat więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Gross-Rosen i Dachau. I pan Adam Kowalewski urodził się, jest osobą niepełnosprawną, urodził się z porażeniem mózgowym. A na jego ojcu, Jerzym Kowalewskim, były przeprowadzane w Auschwitz eksperymenty pseudomedyczne. I to jest tak zwany pozew drugiej generacji, syndrom drugiej generacji. I myślę, że trzeba tutaj działać i zadziałać, i bym proponował, żeby takie pozwy, ale nie tylko drugiej generacji, ale osób, które jeszcze żyją i przeżyły bestialstwo II wojny światowej, ażeby takie pozwy kierować do wszystkich sądów w Polsce, niezależnie od tego immunitetu jurysdykcyjnego, gdyż niecały rok temu, 27 października 2017 roku, wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 100 posłów dotyczący odpowiedniej wykładni tego immunitetu jurysdykcyjnego, który ma nie obowiązywać w sprawach zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa. I takie orzeczenie, takie podobne orzeczenie, i liczymy na to, że to będzie pozytywne orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, takie orzeczenie podjął w 2014 roku włoski Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że nie będziemy tutaj gorsi niż Włosi.
Żebym ja dobrze, żeby słuchacze dobrze zrozumieli, niemieckie sądy uznają, że nie można pozywać niemieckiego państwa.
Nie, polskie sądy.
Polskie sądy.
Tak,
polskie. Nie mogą orzekać.
Do tej pory była sprawa pana Natoniewskiego, chyba to jest 2009-2010, nie przypomnę sobie dokładnie roku, gdzie Polski Sąd Najwyższy powiedział, że Republice Federalnej Niemiec przed polskimi sądami przysługuje immunitet jurysdykcyjny.
To znaczy, to może że warto iść do niemieckich sądów.
W niemieckich sądach byliśmy. Tam jest całkiem inna linia orzecznicza i tu właśnie pani dyrektor, pani redaktor Kania...
No właśnie, nawiązanie do tego artykułu.
Wspomina pani taki pozew, który składałem w imieniu pani Izabeli Brodackiej-Falcman, i to już było dawno, dawno temu, bo w 2004 roku, i tam właśnie te sądy niemieckie mają orzecznictwo klarowne, przedawnienie, inne sprawy, trzeba było wcześniej wnosić pozwy i tak dalej. Także, ale to jest, bym powiedział, sprawa niemieckich sądów jest zamknięta. Tam nie mamy się po co udawać, to tylko strata pieniędzy i czasu. Ale czekając na orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego...
A ono coś zmieni?
Oczywiście, bo wtedy, tak jak włoski Trybunał Konstytucyjny będzie, jeżeli taka będzie wykładnia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, i tu liczę na panią prezes Julię Przyłębską, że się nie ugnie, i również na pana profesora Mariusza Muszyńskiego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, że ci sędziowie wiedzą, co to jest immunitet jurysdykcyjny, i będą podobnie tutaj orzekać jak ich koledzy we Włoszech.
Trybunał orzeknie podobnie jak Trybunał Włoski. Tak. Immunitet przestanie wtedy działać?
Nie będzie miał zastosowania w tych przypadkach
ludobójstwa. Nie będzie miał zastosowania
i zbrodni przeciwko ludzkości, tak.
Jasne. Niemcy uznają takie wyroki? Będą płacić? Jak zmusić? No bo możemy sobie z całym szacunkiem dla naszych sądów każdy wyrok zasądzić, ale to nie jest egzekucji.
No mamy niedaleko stąd Niemiecki Instytut Historyczny. I właśnie tutaj w sprawie pana Adama Kowalewskiego złożyliśmy też wyciąg z Księgi Wieczystej, gdzie w Księdze Wieczystej właścicielem tej nieruchomości, na której jest postawiony budynek Niemieckiego Instytutu Historycznego, jest Republika Federalna Niemiec. A tak fachowcy szacują, że wartość tego budynku to może teraz być między 15 a 20 milionów złotych. To już jest pierwsza jakaś konkretna suma, z której by można skorzystać.
Pytanie, czy taki obiekt nie podlega pod umowy międzynarodowe jak obiekty dyplomatyczne?
Ale to tam będziemy to wyjaśniać, ale nie jest to expressis verbis obiekt dyplomatyczny.
Z drugiej strony, czy inaczej patrząc, profesor Miszczak podkreśla, że to jest także sprawa polityczna, bo to jest sprawa odpowiedzialności moralnej strony niemieckiej za straty, i być może nacisk polityczny, który mówi ze strony Warszawy, nie będzie normalnych partnerskich stosunków do czasu, dopóki rząd niemiecki nie ureguluje wszystkich słusznych roszczeń ze strony Polaków. Czy takie wsparcie ze strony rządu w Warszawie jest, czy go nie ma?
To myślę warto zapytać pana profesora Miszczaka. Wiem, że chyba pracuje w kancelarii premiera. Pan profesor Miszczak powinien coś więcej wiedzieć na ten temat, ale...
Nie ma profesora Miszczaka, jest pan mecenas Stefan Hambura, który prowadzi sprawy i czy widzi wsparcie ze strony polskiego rządu, żeby także politycznie naciskać na rząd niemiecki, żeby wszystkim pokrzywdzonym uczciwą i odpowiednią rekompensatę wypłacił.
Myślę, że już jesteśmy na dobrej drodze, bo wspominając, pan redaktor wspominając o wypowiedzi profesora Żerko tutaj na tej konferencji organizowanej przez Instytut Zachodni, tam pojawił się taki jeden z profesorów niemieckich, który mówił, że on może sobie wyobrazić, że te osoby, które przeżyły II wojnę światową, tym starszym osobom trzeba jakoś pomóc. A jak już taki profesor przyjeżdża do Warszawy i mówi, że to tylko jest jego prywatne zdanie, to myślę, że już takie prywatne zdanie zostało być może po części uzgodnione, a potwierdza to ostatni wywiad w Rzeczpospolitej premiera północnej na terenie Westfalii, pana premiera Laschet, który mówił, że reparacje nie, no ale odszkodowania dla poszczególnych osób tak. I to widać, że trzeba żądać dużo, bardzo dużo reparacji na początku. Zobaczymy, jak sprawa reparacji będzie wyglądała, ale na pewno odszkodowania uważam są bardzo realną sprawą i należy teraz pozywać Republikę Federalną Niemiec na terenie całej Polski, bo to, jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie kilka tysięcy, później kilkadziesiąt, a może za rok milion pozwów z okazji 80. rocznicy napadu na Polskę, wybuchu II wojny światowej, jeżeli będzie to milion pozwów, to wtedy Republika Federalna Niemiec zrobi wszystko. Znam Niemców.
Żeby te pozwy były skuteczne, Trybunał musi orzec, tak jak jego koledzy z Włoch, tak. A sprawa, jak przebiega, pan pyta sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kiedy będzie rozpatrzone, jak tam prace idą?
Ja spozieram na stronę internetową, chyba ostatni raz spoglądałem 2 dni temu i tam jeszcze nie było stanowiska ani Sejmu, ani prokuratora generalnego. To wygląda na to, jakby były pewne opory, no ale liczę na to, że po dzisiejszej audycji te opory zostaną przezwyciężone.
Nie wiem, czy pan mecenas nie przecenia mocy sprawczej mediów w Rzeczypospolitej, ale
Pewno nie przeceniam mocy sprawczej Radia Wnet.
Stefan Hambura był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję
mecenas
bardzo.
Nasze roszczenia.pl, współpracownik takiejś to witryny internetowej, gdzie można zgłaszać wszystkie
zapytania
o odszkodowania za straty poniesione przez Rzeczpospolitą Polską i jej obywateli w czasie II wojny światowej. Panie mecenasie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:00. Za chwilę w studiu pojawi się Antoni Opaliński z przeglądem prasy.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka.
Że zadzwonimy na antenie. Halo, halo. A my jesteśmy już na antenie i tutaj trochę kuchni nam się wdarło, bo mamy połączenie troszeczkę opóźnione z Janem Bogatko z Niemcami. Były rozmowa o Niemczech w studiu, a teraz głos z Niemiec. Dzień po święcie zjednoczenia. Jan Bogatko, słuchamy.
Święto zjednoczenia, oczywiście jest to wielkie święto, ale święto jakieś jak gdyby martwe, nic się specjalnie tego dnia nie dzieje, poza tym, że ludzie, na przykład jeżeli chodzi o Zgorzelec, wyjeżdżają z niemieckiego Zgorzelca do polskiego na zakupy, w związku z czym jest ruch w interesie. Ale przed tym świętem, a mianowicie 26 września, pan prezydent Frank-Walter Steinmeier bawił we Frankfurcie nad Menem, gdzie rozpoczął się tego dnia 27. Naukowy Kongres Niemieckiego Stowarzyszenia Politologów na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Uniwersytet Goethego we Frankfurcie nad Menem, jeżeli chodzi o politologię i o filozofię, ma specjalne, nie będę mówił jakie, bo to już jest opinia, a nie relacja ma specjalne zasługi w zakresie propagowania filozofii. No i w zasadzie do tego wracał też pan prezydent Frank-Walter Steinmeier, który jest politykiem lewicowym, jest z partii SPD, jak wiemy z partii, która zajmuje wysokie trzecie miejsce w rankingu politycznym partii w Republice Federalnej Niemiec, tuż za AfD, i ta właśnie AfD stanowi dla niego największe zagrożenie i to się wyczuwa. Wyczuwało się w tej trwającej dość długo przemowie pana prezydenta, która jest opublikowana na stronie Urzędu Prezydenckiego i zajmuje kilkanaście stron dość drobnego druku. Co jest najważniejszym przekazem? A więc pan prezydent niepokoi się tym, że dzieją się straszne rzeczy w Europie. Nie wymienia co prawda państw, w których te straszne rzeczy się dzieją, ale mówi, że właśnie upada tam demokracja, że szerzy się populizm, że powstają różnego rodzaju prawicowe odchylenia. I jak słucha się przemówienia pana prezydenta Steinmeiera, czy też się je czyta, to odnosi się takie wrażenie, jakby się czytało lata, lata temu. Najstarsi słuchacze Radia Wnet to pamiętają czołówki z Trybuny Ludu, które mówiły o tym, jak to o demokracji socjalistycznej mówiono wówczas na Kremlu i jak to mówiono o potrzebie obrony tejże demokracji socjalistycznej. W każdym razie mówił bardzo dużo o pluralizmie, o potrzebie pochylenia głowy nad mniejszościami, o wyciągnięciu rąk do potrzebujących, a więc to są wszystkie te ogólne zdania, które piszący przemówienia wyciąga z takich karteczek po prostu, które leżą przed nim i wpisuje w odpowiednim miejscu. Ale czym jest przerażony pan prezydent Steinmeier? Otóż on mówi, aby nawiązać do aktualności, właśnie w toku ostatnich miesięcy nie mija niemal jeden dzień, w którym by ktoś w mediach, w polityce czy w nauce nie podkopywał zasad liberalnej demokracji i który by nie twierdził, że właśnie ta demokracja się kończy, jak na przykład mówił Colin Crouch, że już od dawna żyjemy w okresie postdemokracji. Ja to zawsze nazywam tak trochę ironicznie demokracja pocztowa. Oczywiście nie obrażać chcę w ten sposób filatelistów, wręcz przeciwnie. Sam nim byłem wiele, wiele lat temu i nadal chętnie patrzę na znaczki pocztowe. Ale do czego zmierza pan prezydent Steinmeier? Otóż mówi, że po prostu demokracja może być tylko liberalna, albo nie ma jej wcale. No więc to już jesteśmy znowu w domu, bo tutaj bym raczej zastanowił się nad tym, jak krytycy pana prezydenta, jak dziennikarze będą na ten temat mówić. No ale dziennikarze gdzie? W Niemczech to było dość trudno, dlatego że w Niemczech jest prasa głównie lewicowa albo całkowicie lewicowa i ona w zasadzie niczego innego nie oferuje od tej liberalnej demokracji, która jest rzeczywiście w pewien sposób zagrożona przez tak zwanych populistów. Kto to są populiści? Populiści to są, zdaniem pana prezydenta, i nie tylko ci wszyscy, którzy nie chcą owej demokracji liberalnej, którą tak bardzo popiera pan prezydent Steinmeier i cała niemiecka lewica. A więc zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój w tym kierunku. A pierwsze już w zasadzie głosy mamy. No ostatnio właśnie w Chemnitz znowu policja uderzyła i z Deutsche Zeitung o tym pisze, że es hat wieder begonnen. Znowu się rozpoczyna. Co się znowu rozpoczyna? Terroryzm. No i ja sobie przypominam, poprzedni terroryzm w Niemczech to był RAF, frakcja Armii Czerwonej. To nie była tak dokładnie, powiedzmy sobie, lewicowa formacja, aczkolwiek prawicowa formacja, aczkolwiek oczywiście można by powiedzieć, że w pewnym sensie tak, dlatego że między tymi dwoma formacjami zachodzi granica bardzo płynna, raz się jest lewicowym, a raz prawicowym terrorystą. Zarzuca się, że kilka osób, jacyś młodzi ludzie, wieku od 20 do 30, postanowili, bo jeszcze nie mają, nie mieli, czy też nie zdobyli, zdobyć broń, aby za pomocą tej broni, przy jej pomocy obalić system panujący w Republice Federalnej Niemiec. Natomiast podziwiam dalekowzroczność niemieckiej policji, która uważa, że 6 osób, czy tam ile ich było, może naprawdę zaszkodzić istnieniu Republiki Federalnej. To jest rewolucja Chemnitz, nazywa się ta grupa, i może to słowo rewolucja wywołało takie skojarzenia ze strony organów bezpieczeństwa, ale mam rzecz rewolucyjny 1 maja i to takich skojarzeń nie budzi, no chyba, że ten rewolucyjny 1 maja jest pożądaną organizacją. I odpowiednie są też komentarze ludzi, którzy czytają te wszystkie teksty na temat tych straszliwych nazistów, neonazistów, prawicowców, terrorystów z prawej strony, którzy chcą obalić system w Niemczech. No, trzeba uważać, żeby ci, którzy mają w domu korkowiec, nie wylądowali nagle w kryminale. Mam nadzieję, że państwo nie mają korkowca i nie bawią w tej chwili w Chemnitz.
Bawimy w tej chwili w Warszawie, w gmachu Pasty, i tak zostanie pewnie na długie, długie lata. A w Zgorzelcu bawi Jan Bogatko i patrzy na Niemcy. Za to bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia, panie redaktorze.
Do usłyszenia.